Śledziłem sobie tak historie biblijne, w których Pan Jezus spotykał się sam na sam z uczniami i nauczał ich. W takich sytuacjach nie było nikogo oprócz uczniów. Było ich tam 12, wiemy, i Pan Jezus. Kroczyli razem. Razem spędzali czas noclegu, razem jedli, razem odpoczywali, razem usługiwali ludziom. Uczniowie obserwowali Jezusa i słuchali Go. To był niesamowity czas. Myślę, że gdybyśmy byli w tym gronie, bylibyśmy naprawdę podekscytowani. To był wspaniały czas także dla Pana Jezusa, co wcale nie oznacza, że to był czas bardzo łatwy i prosty, że to była sielanka. Dzisiejsze przesłanie nazwałem Dzieci kochającego Ojca. Dlatego, że kiedy czytałem tę historię, natrafiłem na taką historię w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale w 3 wersecie, w której Pan Jezus powiedział tak. Był wtedy sam na sam z uczniami swoimi. Rzekł Jezus: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W Biblii Tysiąclecia troszkę inny przekład jest tego słowa. Ono dokładnie brzmi w ten sposób. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To zdanie jest troszkę wyrwane z kontekstu sytuacji i okoliczności, w której Pan Jezus je wypowiedział. Te słowa wypowiedział Jezus w odpowiedzi na pewne pytanie uczniów. Może przypominacie sobie tą historię? Ona jest opisana w trzech Ewangeliach. Uczniowie spytali, w innych Ewangeliach jest nawet napisane, że Pan Jezus słyszał, jak oni rozmawiali i widział ich myśli. I w odpowiedzi na ich myśli Pan Jezus odpowiedział właśnie to, co przed chwilą przeczytałem. Pytanie ich brzmiało: kto jest największy w Królestwie Niebieskim? I wcale nie chodziło im o to, czy większy jest Bóg Ojciec, czy Pan Jezus, tylko chodziło im o to, kto z nas będzie największy w Królestwie Niebieskim. Bardzo ciekawa konfrontacja uczniów Pana Jezusa z samym Panem Jezusem. Coś się dzieje w tych uczniach, co pobudza ich od środka do zadawania takich pytań. Oni się nawet spierali między sobą w tym temacie. I wtedy Pan Jezus postawił przed nimi dziecko. Wiecie, my znamy tą historię, już wiemy, co było dalej, jakie było życie uczniów. Ale wyobraźcie sobie uczniów, tych 12, tych najważniejszych, którzy byli przy Panu Jezusie. To dojrzali mężczyźni, odważni. To oni uczestniczyli w wielu cudownych wydarzeniach, które miały miejsce kilkanaście dni, tygodni temu. To dwa dni wcześniej było pomnożenie chleba dla 5000. To trochę dni wcześniej było przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor i brali w tym udział także i uczniowie. To oni około 2 tygodni wcześniej zostali wyposażeni w moc i władzę nad demonami i byli posłani przez Jezusa, aby uzdrawiać i głosić Królestwo Boże. I wyszli i uczynili to i wrócili. I spędzali czas z Panem Jezusem. I gdzieś tam ich ego pobudzone do tego, żeby już myśleć tak bardzo o przyszłości. Już tak jesteśmy bardzo szczęśliwi w Twojej obecności, Panie Jezu. A Ty nam teraz powiedz, kto jest największy. A On postawił przed nimi dziecko. To musiało być dla nich duże zaskoczenie. Co dziecko ma z tym wspólnego? Oni mieli prawo czuć się szczególni wśród całego tego ludu. Wydawałoby się, że kto jak kto, ale to owi uczniowie powinni wejść do Bożego Królestwa, bo przecież już w tylu rzeczach oni uczestniczyli. A jednak Jezus to właśnie do nich, a nie do ludu skierował te słowa. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To była lekcja. Pan Jezus przygotowywał swoich uczniów. tak jak i nas wychowuje i przygotowuje. On pokazywał, czego oczekuje Ojciec w niebie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:15, czytamy słowa, które mówił Pan, powiedział Pan Jezus: wszystko, co słyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. Pan Jezus wykonał misję tutaj na ziemi i my, czytając o Nim, o Jego życiu, patrzymy na wolę Ojca, szukamy w tym woli Ojca, szukamy tego, co czeka nas w przyszłości, tego, co dotyczy naszego życia. Wiemy o tym, przynajmniej myślę, że ci, którzy tutaj są na tym miejscu, uwierzyli w to, że Bóg ma plan dla naszego życia. Dał Pana Jezusa Chrystusa, aby położył swoje życie za nas, aby odkupić nas od naszych grzechów, ale też aby objawić, jaka jest wola Ojca, i objawić samego Ojca, jaki On jest dla nas osobiście, indywidualnie. Ale w uczniach widział Pan Jezus pewne cechy, które będą im przeszkadzać, gdy zostaną sami. On był wspaniałym nauczycielem. Zawsze opierał się na pewne przykłady. I myślę, że warto to powielać w naszym chodzeniu za Panem, w naszym zwiastowaniu. Opierać to na przykładach, nie tylko na gołych słowach, ale także na czynach. Co takiego szczególnego było w tym dziecku, które postawił Pan Jezus przed nimi? Co to symbolizowało? Dlaczego taki przykład podał Pan Jezus? Ja myślę, że generalnie to my dzieci bardzo kochamy. Mam taką nadzieję. Różne mamy doświadczenia w tym temacie. One dają nam takie szczególne szczęście. Wiecie, ja się tak zastanawiałem, bo napisałem szczególne szczęście, zastanawiałem się, dlaczego szczególne. Ano dlatego, że to szczególne szczęście też jest oparte o pewną cenę, którą my musimy zapłacić. Bo my cieszymy się, jak nasze dzieci się cieszą, jak się radują, ale najczęściej to my musimy tą cenę płacić, ich szczęścia, ich radości. Od samego początku, tak, kiedy nie dają nam spać, później kiedy dorastają, kiedy musimy się o nie troszczyć, zabiegać, martwić, porzucać swoje może pasje, spotkania różne, tak, i do momentu, kiedy dorastają i tak by się wydawało, się usamodzielniają, a jednak jakoś dalej to nas obciąża. Ale cieszymy się z pewnych momentów, przez które dzieci przechodzą. Cieszymy się, kiedy wzrastają. Cieszymy się, kiedy obserwujemy, jak się usamodzielniają, kiedy zaczynają dokonywać dobrych wyborów. I ta nasza radość troszeczkę przygasa w pewnym momencie, do którego, myślę, przechodzi każdy człowiek, każde małe dziecko czy każdy młody człowiek, do momentu, kiedy nasze dzieci zaczynają podejmować decyzje, które się nam już trochę bardziej nie podobają. I to jest taki moment, w którym my wiemy o tym, że one nie podejmują tego kierunku, który my byśmy dla nich podjęli, że to nie jest dobry kierunek. Jest to pewna próba, w którą wchodzą. My chcielibyśmy je ochronić przed tym. Ale one idą swoją drogą, swoimi wyborami, w swojej samodzielności. I czasami stają się tacy, jacy my byliśmy kiedyś na samym początku. I nie o takich dzieciach, które chodzą własnymi drogami, myślę, mówił Pan Jezus, wskazując to dziecko jako przykład. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne cechy, które mają dzieci. Myślę, do których nawiązuje Pan Jezus, wskazując to dziecko, które przedstawił przed uczniami, a także i nam w jakimś stopniu prezentuje, przypomina, żebyśmy pamiętali. Pewną wskazówkę podał Jezus już w kolejnym wersecie, w kolejnym słowie. W Ewangelii Mateusza 18:4 czytamy. Pan Jezus mówi: kto się więc uniży jak tą dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A więc dotyczyło to pokory, uniżenia i uległości. Tak, nasze dzieci są uległe, przynajmniej do pewnego momentu. Kiedy jeszcze nie są w pełni samodzielne, one zawsze liczą na pomoc starszych, szczególnie rodziców. Zawsze. One potrafią być bardzo pokorne. Choć może ich wewnętrzny głos częściej mówi nie, tak, i my to znamy, to pierwsze takie zamiast tak zawsze nie, ale jednak kiedy one czegoś potrzebują, bardzo szybko nabierają i pokory, i posłuszeństwa, i uniżenia, i zaraz są przy nas. Ale jest to szczególna cecha dzieci. Ja nie chcę wchodzić w obecne metody wychowawcze, bo to jest temat taki troszkę bardziej kontrowersyjny i można tutaj podyskutować, mogę się komuś narazić, ale mogę jedno powiedzieć, że dzieci zdecydowanie bardziej od, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, od dorastającej młodzieży, a tym bardziej od dorosłych, są zdecydowanie bardziej i karne, i posłuszne, i zdecydowanie bardziej podatne na uwagi i mniej skupiają się na sobie. Tak naprawdę w tym najmniejszym, młodym wieku to pozwala im na bardzo szybkie nawiązywanie relacji. One są wolne od, o ile nie są poprzestawiani już troszeczkę za młodych lat przez dorosłych, obserwując ich życie, o to jak rodzice sobie radzą z innymi ludźmi, tak, może nie najlepszym przykładem, ale one nie muszą walczyć o pozycję. One przyjmują raczej otwartą postawę. One nie dokonują od razu oceny sytuacji albo osądu jakiegoś otoczenia czy osób, które są wokół nas. I pamiętamy nasze dzieci, kiedy, mam nadzieję, że chodziliście także na plac zabaw. Ja może rzadziej, moja żona może to potwierdzić, ale byłem tam czasami kilka razy z dziećmi i widziałem, z jaką łatwością w zupełnie obcym środowisku moje dzieci potrafiły znaleźć bardzo szybkie relacje. Dla nich nie miało znaczenia, czy ktoś jest ładnie ubrany, gorzej ubrany. Może miało znaczenie, czy ktoś lekceważy ich i jest butny, jest od razu taki zacięty w sobie i walczy tylko i wyłącznie o swoje. Ale generalnie nasze dzieci są bardzo, bardzo pod tym kątem otwarte, żeby nawiązywać szybkie relacje. I to są bardzo krótkie, koleżeńskie. Nie powiedziałbym, żeby to były przyjaźnie. Bardzo sobie to cenią i są w tym wolne. W kolejnym wersecie tej historii Pan Jezus poszerza troszeczkę tą myśl. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Tą samą historię opisał apostoł Marek i Łukasz w swoich Ewangeliach. I w Ewangelii Łukasza czytamy. I rzekł do nich, kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. I słowo, którym kończy tą naukę. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Wiecie, trudno jest dojść do tej prawdy i zrozumieć pełnię tą prawdę, żyjąc w takim świecie i konfrontując się z tą rzeczywistością, w której my się tutaj konfrontujemy. Ale to jest prawdziwa nauka o uniżeniu głoszona przez Jezusa Chrystusa. Wiemy, że On sam osobiście poparł to nie tylko słowem, które wypowiedział, ale czynem. Nie upierał się przy swoim. Pokora i uniżenie są niesamowitym narzędziem zmiany naszego życia. Te słowa nie kojarzą nam się dobrze. Ani pokora, ani uniżenie. Bardziej kojarzą nam się ze zwycięstwem kogoś na zewnątrz niż z naszym zwycięstwem. Ale tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło w naszym życiu jako dzieci Bożych. Warto się modlić o pokorę, bo pokora otwiera bramy naszego błogosławieństwa. Nie wiem, ile wy razy mieliście taką okoliczność i sytuację, w której cały czas walczyliśmy z tym Bożym planem, narzucając swoje myśli i chcąc jakby być na wygranej pozycji. Ile razy stanęliście naprzeciwko jakiejś określonej osoby, walcząc, nie wiem, być może argumentami, być może sytuacjami. W moim życiu często się to zdarzyło. Nawet bardzo niedawno konfrontowałem swoje myśli z myślami mojego teścia. Mieliśmy do wykonania jakąś pracę i sobie myślę, jak razem będziemy wykonywać, to jaka z tym będzie moja robota? Albo jest jeden mężczyzna, albo jest dwóch mężczyzn i się nie pogodzimy. Wiecie, i tak walczyłem sam ze sobą i mówię mojej żonie, słuchaj, ja mam problem, ja nie mogę z moim tatą rozmawiać, bo ja po prostu, może jestem trochę za bardzo pyszny, ale ja bym wolał sam pewną robotę wykonać, a po co on mi tam? No i skonfrontujemy się razem i boję się, że mu coś powiem. Wiecie, i przyszedł taki moment i musiałem się uwolnić od tego, byłem bardzo niespokojny, moja żona też na to zwróciła uwagę. I przyszedł taki moment, w którym po prostu musiałem powiedzieć, Boże, zostawiam to w Twoim ręku. I po prostu sobie darowałem. Zupełnie sobie odpuściłem. I się tak troszkę ukorzyłem i jak się spotkałem z moim tatą, to powiedziałem, zrobimy to tak, jak ty chcesz. I muszę wam powiedzieć, że byłem bardzo ubłogosławiony tym. Nic nie straciłem. Mógłbym powiedzieć, poprawiłem atmosferę sobą, swoją, swojego serca, swoje nastawienie. Poprawiłem, na pewno nie zniszczyłem jemu dobrego humoru i jego chęci pomocy mi. Do tego poprawiłem troszkę atmosferę w domu, bo to też było takie napięte. Ale to jest jedna taka okoliczność, ale wiele takich sytuacji i okoliczności w naszym życiu jest, gdzie konfrontujemy się z jakąś przeciwnością i tak naprawdę nie chcemy sobie odpuścić. Pan Jezus nas uczy, że przez pokorę możemy wszystko odmienić. Tak naprawdę, kiedy my coś oddajemy, uznaje to nasz Ojciec w niebie. On jako nasz Ojciec widzi i obserwuje to. Jego nagroda jest stukrotnie większa niż nasze upokorzenie wynikające z naszej pokory, uniżenia czy ukorzenia. Jest to wspaniała nauka. Jest to trudne ze względu na nasze ego, na nasze, na to, co wynieśliśmy z tego świata, na to, że musimy walczyć wiecznie o swoje, musimy się upominać wiecznie o swoje. Ale jest taki moment, w którym Pan Jezus też nas naucza, nie walcz o swoje, nie sądź innego, zostaw to mnie, zaufaj mi do końca. I tak naprawdę pokora ma bardzo dużo wspólnego z ufnością, z nadzieją i z Bożą łaską. Bo to przecież przez pokorę i uniżenie poznajemy łaskę naszego Pana. Dwa takie wersety biblijne. I Jakub w wersecie 6, 4 rozdziału i Piotr w pierwszym liście 5:5 napisał te słowa, które też Bóg wcześniej im objawił. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Jest to niesamowity klucz do błogosławieństwa i uwolnienia. Każdy z was, który dzisiaj tutaj na tym miejscu walczy z czymś, zastanówcie się, czy to nie jest ten moment, w którym nie warto sobie odpuścić. I tak będziesz zwycięzcą. I tak będziesz zwycięzcą, dlatego że dosięgnie ciebie zwycięstwo twojego Pana Jezusa Chrystusa. Ono rozpali twoje wnętrze, ono uwolni to zwycięstwo twoje wnętrza. Pan ześle swoją łaskę i swoje błogosławieństwo na twoje życie. Nic nie stracisz. A jeszcze ile zyskasz autorytetu wśród tych, którzy ciebie otaczają. Wiecie, przyglądam się różnym ludziom, szukam też wzorców tutaj na ziemi. I zawsze poruszają mnie osoby, które nie walczą o siebie, ale potrafią w sposób bardzo prosty i przystępny być po prostu człowiekiem dla innych ludzi. I niekoniecznie to są ludzie wierzący, którzy poznali Jezusa. Ale oni robią wrażenie na naszym życiu. W otoczeniu takich ludzi my lubimy przebywać, bo czujemy się po prostu bezpiecznie. Nasze nawrócenie rozpoczęło się od uniżenia. To przecież zrozumienie naszej grzeszności przed Bogiem wymagało pokory, wymagało uniżenia, wymagało skłonienia naszej głowy, przyjęcia Bożej miłości. Kiedy to czyniliśmy, nie było nam ciężko. Pierwsze, widzieliśmy, z kim rozmawiamy i wiedzieliśmy też, jaki będzie skutek tego. Kiedy żyjemy już jako ludzie wierzący, konfrontując się z różnymi sytuacjami, o jak często zapominamy o tym elemencie pokory. Wtedy umieliśmy, wtedy osiągnęliśmy, osiągnęliśmy zwycięstwo, osiągnęliśmy nasz cel. Teraz już tego celu może aż tak bardzo nie widzimy drogą pokory czy takiej postawy uniżenia. Pan Jezus w tym ostatnim wersecie naucza nas też, żebyśmy mieli taką bardzo otwartą postawę. Taka myśl mnie dotknęła. Nasza dojrzałość, ale mówimy tutaj nie o dojrzałości naszej jako dorosłych ludzi, świadomych, doświadczonych, ale nasza dojrzałość duchowa, która ma na pewno wielkie znaczenie w niebie. To jest poziom naszego radzenia sobie z uległością i uniżeniem. To, jak my sobie radzimy z tym problemem w naszym życiu, dowodzi tego, jaki poziom duchowego zaufania i duchowego poznania mamy przed naszym Bogiem. Jak bardzo my Jemu ufamy. Bóg świadomie konfrontuje nas z różnymi sytuacjami i z różnymi ludźmi. I też ciekawa myśl. Niektórzy z nich, tak jak my, są wybrani przez Ojca i przeznaczeni do wieczności. Ale kiedy my po raz pierwszy konfrontujemy się z niektórymi ludźmi, ani my do końca nie mamy pewności, a na pewno oni do końca nie mają pewności, dlaczego taka relacja następuje. Ale jesteśmy dla nich świadectwem. Być może Bóg już wcześniej przez różne okoliczności, Słowo Boże zasłyszane w kościele, zasłyszane od jakiejś innej osoby wierzącej, dotknęło ich, rozważają to, rozmyślają i nagle konfrontują się z człowiekiem. On nie do końca musi wiedzieć, że jest człowiekiem wierzącym, ale obserwuje nasze zachowanie. Kiedy przyjmujemy postawę uległości, uniżenia, kiedy dostosowujemy się do tego, co powiedział Pan Jezus, kto jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Tak? Kto przyjmuje tego najmniejszego, tego ja przyjmę. Za chwilę będziemy też to czytać. Wtedy ta osoba dostaje potwierdzenie, że Jezus Chrystus żyje, że to jest realnością, że warto się ukorzyć, że Bóg mówi do jego życia. Bóg wzbudza w nich pragnienie i wykonanie, ale my jesteśmy dla nich świadectwem. Tak jak Pan Jezus był dla uczniów świadectwem, a teraz dla nas jest takim żywym świadectwem. Słowa, które Pan Jezus powiedział w tym piątym wersecie, kto by przyjął te dzieci. Ono symbolicznie oznacza tych, którzy z pokorą szukają Boga, bądź są uniżonego serca, bądź będą uniżonego serca, chociaż oni o tym czasami nie wiedzą. Wiecie, czasami możemy oglądać, czy w internecie, czy gdzieś na kasetach, na płytach, jakieś świadectwa ludzi nawróconych. Nie wiem, czy wy, ale ja się skonfrontowałem, kilka razy słyszałem ludzi nawróconych, po których bym, powiem po ich postawie, po tym, w jaki sposób się prezentują, bym nawet nie pomyślał, że to mogą być ludzie wierzący, bo wyglądają jak zbiry, jak bandyci. Ale dla Boga nie ma tu żadnej różnicy. Bóg potrzebuje naszego serca, nie naszego ciała, nie naszej postawy. Popełniliśmy bardzo dużo błędów i ludzie, którzy są wokół nas, popełniają cały czas bardzo dużo błędów. Bóg nie patrzy na to, co się dzieje. Przychodzi czas łaski dla nich, tak jak przyszedł czas łaski dla nas. I Bóg potrzebuje, żebyśmy umieli się z nimi odważnie skonfrontować i żebyśmy potrafili być przed nimi tak samo ulegli, jak przed tymi, których znamy najbliżej, którzy są najbliżej siebie. Pan Jezus przez te słowa, ja może je przeczytam jeszcze raz. Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Tak naprawdę te słowa oznaczają, że Pan Jezus widzi nas, konfrontuje nas z różnymi ludźmi. I kiedy my przyjmujemy tych ludzi, wtedy Pan Jezus sam nawiedza nasze życie, błogosławi nasze życie, a także i Ojciec przychodzi do naszego życia i wtedy wola Ojca w naszym życiu się wypełnia. Dzieci mają jeszcze jedną istotną cechę, która z biegiem czasu jest przez nas zasłaniana, zatracana. To jest poznawanie, czy ciekawość, albo bym powiedziałbym ciekawość poznawania. Nawet to dziecko, które Pan Jezus postawił tam przed uczniami, ono było tam z pewnej ciekawości. Ono jeszcze nie do końca pewnie rozumiało tą okoliczność, która tam była, ale było, pojawiło się, coś się działo, był tłum ludzi, było pewne zachwycenie, było pewne poruszenie i dziecko tam było. Czy Pan Jezus wykorzystał to dziecko jako przykład? Ale dla dzieci wszystko jest nowe, łącznie z dziećmi duchowymi. Też w pewnym momencie naszego życia wszystko staje się nowe, wymaga odkrycia. Dzieci naturalnie są ciekawe, dotykają, szukają, obserwują, pytają, słuchają. To może być dla nas nawet trochę bardziej uciążliwe, bo czasami to tak co 5 minut. Mamo, tato, a tamto, no częściej mamo. Nie wiem, jak u was się to działa, ale to znaczy, mamo, i tak trzeba odpowiadać na dziesiątki pytań. Do tego jeszcze, jak to się mówi, trzeba mieć oczy wokół głowy, tak? Jak szukają i dotykają, żeby sobie jakieś szkody nie narobiły. Ale czy to jest złe? Myślę, że nie. Dlatego, że jest to ta cecha, która pobudza ich do rozwoju. To dzięki ich ciekawości one nabierają pewności tego, co jest dobre, nabierają takiego fundamentalnego doświadczenia, jak sobie radzić z pojedynczymi sytuacjami, z którymi później będą się spotykać. Nabywają też niezbędnej wiedzy. Po prostu rozwijają się. Tak samo i my. Kiedy dotykamy, kiedy poszukujemy, kiedy odkrywamy pewne rzeczy, my wiemy, że w pewnych sytuacjach nie powinniśmy się tak zachowywać, bo, że Bogu się to podoba, a są i takie narzędzia, z których możemy korzystać. Jeżeli nie szukamy, jeżeli nie poznajemy, jeżeli ignorujemy taką naukę, to też będziemy takimi chłodnymi, symbolicznymi chrześcijanami, siedzącymi tylko i wyłącznie w ławce, nie radzącymi się z pojedynczymi sytuacjami w naszym życiu. Czy takie poszukiwania podobają się naszemu tacie w niebie? To wszystko, myślę, zależy od tego, czy właśnie staramy się Jego poznawać, Jego odkrywać i Jego szukać. Pan Jezus powiedział takie słowa, one są w Ewangelii Jana 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Aby poznali Ciebie. To jest cel też i naszego życia, abyśmy Jego poznawali. Dlaczego? Im bardziej Go poznamy, tym bardziej będziemy Mu ufać. Tym bardziej będziemy wiedzieć, kim On jest. Tym bardziej będziemy wiedzieć, co dla nas przygotował. Tym więcej będziemy znali, jak my się możemy Jemu podobać. Później jeszcze powiedział Pan Jezus takie słowa. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Jesteśmy powołani do tego, żeby szukać Pana. Jesteśmy powołani do tego, żeby poznawać Jego wolę, żeby poznawać Jego samego. Sam Bóg będzie nam, Jego dzieciom, pomagał odkrywać wszystkie prawdy. Ale nie możemy sobie pozwolić, aby nasze codzienne sprawy przysłoniły nam Boże Królestwo i Jego sprawy. A tak się niestety często zdarza. Tempo naszego życia jest naprawdę bardzo duże. Sytuacji, okoliczności, doświadczeń nam nie brakuje. A jeszcze musimy pamiętać o tym, że cały czas wokół nas jest ten lew ryczący, który będzie tylko czyhał, żeby nas uczknąć. Żeby w jakikolwiek sposób nam dokuczyć, żeby nas oddzielić od Pana, żeby oddzielić od sprawy poznawania, żeby przerwać nasz proces poszukiwania. Nie dajmy sobie tego zabrać. Otrzymaliśmy wspaniałe narzędzie codziennego poznawania. Boże Słowo, Pismo Święte. Wspaniałe narzędzie. To tam odkrywamy, jaki jest Ojciec, jaki ma plan wokół nas. I wiecie, ja nie wiem czy wy, ale ja widzę, że tam jest napisane, jaki Bóg ma plan wobec mojego życia. Jeżeli ja to czytam, odkrywam to dla siebie, to wierzę, że i dla was jest tam odpowiedź na każdą sytuację i okoliczność. Tam jest słowo posilenia, tam jest słowo wiedzy. Poznajemy życie i poznajemy Jezusa, a Jezus objawił nam Ojca. Sam Jezus o tym powiedział, że przyszedł po to, aby objawić Ojca, aby pokazać, jakim jest Ojciec. Tak naprawdę natura Ojca była włożona w Jezusa i On, chodząc pomiędzy ludźmi, pokazywał, jaki Ojciec jest, jaki jest litościwy, jaki jest dobry. Za każdym razem, kiedy sięgamy po Pismo Święte, mamy możliwość odkrycia czegoś nowego i czegoś świeżego. To nie są nawet te same powtarzane wersety, kiedy przeczytamy na nowo, odkrywamy na nowo zupełnie inną wartość i treść tego, co mamy w tych wersetach. Dzięki temu wzrasta nie tylko nasza wiara, ale także stajemy się nauczycielami. A czy Boże Królestwo nie potrzebuje nauczycieli? nie tylko ewangelistów i głosicieli, bo oni kiedyś wyjeżdżają z tego miejsca, kazanie kiedyś się kończy i zostaje sam człowiek ze swoim problemem i konfrontacją jako nowe, świeże, Boże dziecko. Ono też potrzebuje nauczyciela. A w nas Pan Jezus kształtuje dojrzałość duchową, pewną dorosłość, dlatego stawia wokół nas różnych ludzi. Inną szczególną cechą dzieci jest ich szczerość. Wiecie, one, przynajmniej w tej początkowej znowu wersji, do pewnego momentu, one nie kombinują słowami. One nie kalkulują, żeby wyjść jakoś na swoje. One są bezpośrednie. One najczęściej mówią to, co im leży na sercu i to powiem całym nurtem, taką rzeką po prostu są tak wylewne, tak, i ich nie interesuje, czy my jesteśmy zajęci, czy nie jesteśmy. One po prostu szczerze mówią. A czasami wolelibyśmy, żeby słuchając tego, co mówią, co mówimy w domu, żeby nie mówiły tego gdzieś na zewnątrz, ale one są szczere i one powiedzą. One nie mają tych ograniczeń, które nas ukształtowały w naszych doświadczeniach. I my trochę tej szczerości tracimy, dlatego że no, my próbujemy się bronić w ten sposób. U dzieci wynika to z ich zaufania. One mają taką pewność. Miłość, która ich otacza, daje tą pewność, tą ochronę, tą opiekę taką. One nie wiedzą, że te słowa czymkolwiek im mogą grozić. Jak często one są zaskoczone, kiedy my ich strofujemy, kiedy one szczerze mówią, kiedy szczerze coś wyrażają. Ale one nie boją się, że one coś stracą. One są po prostu, czują się akceptowane. To pozwala im także w sposób bezpośredni okazywać uczucia. One nie mają też tych limitów, takich ograniczeń, co wypada, a co nie wypada. Czy wypada powiedzieć coś dobrego i słodkiego, co każdy z nas lubi. No nie ukrywajmy, choćby, nie wiem, najbardziej zatwardziały z nas był ktoś, lubi, kiedy mu się coś dobrego powie, kiedy się wrzuci jakiś komplement, a tym bardziej, kiedy się do nas ktoś przytuli, kiedy nam powie coś słodkiego i coś miłego. Dzieci tych ograniczeń nie mają. One po prostu całą sobą podejdą, ukochają, pocałują, powiedzą coś słodkiego, powiedzą kocham ciebie mamo, kocham ciebie tato, kocham ciebie wujku, i one po prostu mają taką lekkość w tym wszystkim. My już po troszeczku to wszystko zatracamy. Niestety to też przekłada się troszeczkę na nasze życie duchowe jako Bożych dzieci, bo też później, jeżeli nie potrafimy sobie w tym naszym rzeczywistym, tym życiu, w którym jesteśmy, poradzić z wyrażaniem swoich uczuć i emocji, to tak samo trudno niestety jest nam wyrażanie swoich emocji przed naszym Ojcem i przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. Też ciężko jest nam unieść czasami ręce, wyciągnąć te ręce, ciężko powiedzieć miłe słowo, ciężko to wyrazić, bo nawet czasami źle się czujemy, jak to, jak mogę to Bogu powiedzieć, kiedy nie potrafię tego powiedzieć swojej żonie, dziecku swojemu. Ale Bóg kocha szczerość. Boże Słowo poucza nas, list do Filipian, 2 rozdział 14-15. Wszystko, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w świecie, w którym świecicie jak światła na świecie. Bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. Wiecie, Pan Jezus widzi to, co się dzieje wokół nas. Nie jest Mu to też obojętne. On wie o tym, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest takie przewrotne. Nie jest szczere. Bóg oczekuje od nas jednak szczerości we wszystkich relacjach. I są takie trzy płaszczyzny, które zanotowałem, w których Bóg, myślę, że oczekuje tej szczerości. Przede wszystkim oczekuje szczerości ze sobą. Oczekuje także szczerości w naszej relacji tutaj, wewnątrz Kościoła, ale także i oczekuje naszej szczerości na zewnątrz, w sprawach Bożego Królestwa, we wszelkiej konfrontacji ze światem zewnętrznym. Kiedy mówimy o naszej szczerości przed Nim, ona pozwala nam uwolnić się z naszych słabości. Ona pozwala oczyszczać się, uświęcać się. Jest to na pewno związane z obecnością Ducha Świętego w naszym wnętrzu. On nam bardzo w tym pomaga. A Ale jest potrzebny nam taki czas uniżenia i komory, kiedy sami staniemy przed Bogiem i naprawdę skonfrontujemy swoją postawę, swoją pozycję, swoje poznanie, swoje zaangażowanie przed Bogiem. Panie, tak naprawdę to wygląda to tak i tak. Nie oszukujmy się. Ale wyjście z tej komory już jest dużo bardziej radośniejsze. Bo Bóg honoruje nasze uniżenie, naszą pokorę i naszą szczerość przed Nim. Zdecydowanie przyjdzie ta rzeka później posilenia i błogosławieństwa. On pomoże nam, abyśmy dojrzewali. On nie oczekuje od nas doskonałości, ale On chce, żebyśmy, Boże Słowo mówi, dorastali do rozmiarów Chrystusowych. My mamy dorastać. On chce, żebyśmy się wychowywali do tego, dalej dochodzili. Nasza szczerość w Kościele na pewno wzmocni relacje pomiędzy nami. Wiecie, Pan Jezus zostawił nam przykład. On cieszy się, kiedy my między sobą rozmawiamy, kiedy nawiązujemy relacje. On uczula szczególnie nasze dzieci. Mówimy o domownikach wiary, prawda? On cieszy się, kiedy jesteśmy dla siebie wsparciem. Kiedy budujemy rodzinę, budujemy dom. Ja tu w tym zborze czuję ten dom. Czuję tą rodzinę. Wiem, że tutaj mogę, tak jak czasami to robię, bardziej, mniej, odsłonić się nawet zupełnie. Nie czuję się niebezpieczny. Nie czuję, że jestem na jakimś bagnie i ktoś mi, przepraszam za wyrażenie, dokopie z boku, mając jakąś określoną wiedzę. Chcę się tu czuć bezpieczny i chcę być tutaj szczery. I życzę każdemu z nas, żeby był szczery, żeby nie musiał udawać, że jest takim, a nie innym chrześcijaninem, ale kiedy ma problem, to żeby o tym powiedział, bo my jesteśmy po to, aby Ciebie, bracie i siostro, wzmocnić, posilić, żeby się o Ciebie modlić. I Bogu dziękuję za to, że modlimy się o wielu ludzi i ludzie wracają z powrotem do nas. Ludzie przemieniają swoje życie. Nasza szczerość w świecie pomaga nam, czy pozwala nam bez kombinowania i kalkulowania mówić prawdę o Bożym Królestwie. Szczerość uwalnia nas od kompromisów. Wiecie, bardzo łatwo jest zamieszać się w słowa. My tak czasami kombinujemy na różne sposoby. Kiedy myślimy o darach Ducha Świętego, tak tutaj w Kościele i ludzie są z zewnątrz, tak, i tak się zastanawiamy, czy one przestraszą, powiedzą głupcy, wymyślają, co to za historie, co to za bałamuctwa i tak dalej. A tak naprawdę wierzymy w to jako bracia starsi, że objawienie darów duchowych tutaj pomiędzy nami jest niesamowitym wyzwoleniem, niesamowitym świadectwem Bożego działania dla tych, którzy są na zewnątrz. Ale najdrobniejsze sprawy naszego życia, które gdzieś objawiamy na zewnątrz, mówimy, świadectwa składamy tego, co się działo, jak przeżywaliśmy nabożeństwo i tak dalej. Mówimy prawdę o Bożym Królestwie. Prawdę. Nie kombinujemy, nie lawirujemy. Tak naprawdę nie my ich przekonamy. Nikogo nie przekonamy własnymi argumentami. Nikogo. Ale zawsze przy nas będzie Duch Święty. Jeżeli Bóg przeznaczył kogoś na ten moment i na ten czas, to nasza szczerość zyska i uznanie, i prawdomówność, i zostanie potwierdzona przez Ducha Świętego w sercu tego człowieka. I nic więcej nie potrzebujemy. Nie musimy wzrastać gdzieś tam honorowo do góry, że to jakie rzeczy się stały, bo ja powiedziałem, bo ja głosiłem, bo ja byłem tym nauczycielem. Paweł przestrzegał swoich uczniów, swoich poddanych, żeby nie nazywać go Pawłowym, ten jest Pawłowy, Apollosowy i tak dalej. To Bóg daje przekonanie. Od nas Bóg jedynie oczekuje szczerości w każdej relacji, przynajmniej w mówieniu o Bożym Królestwie. To dla tych ludzi jesteśmy światłem. To światło nie jest z nas samych. Nikt się z tym światłem nie urodził. Tego światła nie nabywamy dlatego, że jesteśmy chrześcijaninami, Żydami albo kimś szczególnie wyróżnionym. To światło nabywamy, kiedy się nawracamy, kiedy Chrystus zamieszkuje w naszym sercu, kiedy karmimy się Nim, kiedy żyjemy tak, jak On nam nakazał i jak nam On przedstawił. Pan Jezus jest cudownym wzorem Bożego dziecka. Filipian, 2 rozdział, 5-9. Apostoł Paweł tak nas naucza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, poszedł jeszcze dalej. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Ale nagroda, jaką go spotkała, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, który jest ponad wszelkie imię. Bądź posłuszny i uniżony. On był i posłuszny i uniżony. On nie musiał się bronić. On wiedział, kim jest dla swojego Ojca. Był synem umiłowanym. Bóg wystawił mu świadectwo. Bóg wystawia także i wam świadectwo. Jesteście Jego umiłowanymi dziećmi. Pan Jezus znał Ojca i znał Jego wolę. To dawało mu pewność i odwagę. W Ewangelii Jana, dalej w 17 rozdziale, 25 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Pan Jezus poznał Ojca, poznał Jego wolę. On był także i w tym procesie, do którego nas zachęca. On sam poznawał, abyśmy i my, biorąc wzór na Nim, i poznawali tak samo Ojca. Abyśmy byli w 100% przekonani co do Jego woli. Wtedy nie będziemy mieli żadnej niepewności, gdziekolwiek staniemy, po co my tutaj jesteśmy. Albo dlaczego przez pewne doświadczenia musimy przechodzić. Po prostu będziemy Mu ufali. Czy On nie chciał zmienić swojego życia, tutaj będąc na ziemi? Być może i nawet był taki akcent. Ale powiedział: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Znam Ciebie, wiem, że mnie kochasz i wiem, że nawet jak poczuję się samotny, Ty mnie nigdy nie opuścisz. Jezus był szczery i otwarty i przed ludźmi, i przed swoimi uczniami. Nie tylko, że nie wynosił się i nie kombinował, ale wiecie, Pan Jezus nigdy nie szukał poklasków. On nie szukał. Ludzie sami szli za Nim. I właśnie Jego uniżoność, Jego pokora przyciągała tych wszystkich, którzy byli. Nawet sami arcykapłani stwierdzili: co za moc? Skąd się ona bierze? Pan Jezus znał priorytety i zawsze rozmawiał o tym szczerze, o tym, co jest najważniejsze. Czasami wydobywał się z Niego głos bardzo ostry. Pamiętamy wejście Jego do świątyni w Jerozolimie. Nie potrafił zostawić tego samym sobie. Być może dla wielu stracił autorytet jako duchowego przywódcy. W ogóle jako przywódcy. Chociaż uczniowie, myślę, że zakasali rękawy, bo im się też nie podobało. To bo oni sami niewiele mieli, więc ci wszyscy handlarze, te wszystkie pieniądze i to wszystko. Ale Pan Jezus w sposób jednoznaczny, znając wolę Ojca, wyraził to na tamtym miejscu. Pamiętacie sytuację, kiedy skonfrontował się z Piotrem, kiedy Piotr przekonywał Jezusa: nie przyjdzie to na Ciebie. Powiedział mu wprost i bardzo bezpośrednio i bardzo szczerze: idź precz, szatanie, bo nie wiesz, co mówisz. To były ostre słowa. I on mógł sobie na to pozwolić, mimo że Piotr, myślę, że był jednym z najwierniejszych jego przyjaciół. Ale kiedy trzeba było uniżyć się, stanąć koło osoby, która potrzebowała pomocy, do której nikt nie podchodził, nawet do dzieci, których uczniowie odrzucali, to on podchodził. Był wrażliwy, był czuły, był kochający, był współczujący dla tych wszystkich osób. On niósł słowa nadziei, on niósł słowa miłości, on niósł otuchę, pokrzepienie i podchodził do każdego, niezależnie czy on był z tej niższej, z tego niższego poziomu społecznego, czy z tego najwyższego. Dla niego nie miało to żadnego znaczenia. Cudowny nauczyciel i doradca. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak być dzieckiem Bożym i nieść radość naszemu Ojcu, patrzmy na Jezusa. Wczytajmy się w to, co Jezus prezentował. Jak Jezus traktował Ojca, Jego wolę, Słowo. Czytajmy o Nim. Rozmawiajmy z Nim też na ten temat. pytajmy się Go, prośmy Go, żeby nam objawiał zupełnie nowe rzeczy, świeże rzeczy. Będziemy dziećmi Bożymi w pełnym tego wymiarze, przez DB, tak? Duże DB, dziećmi Bożymi. Jeszcze kilka fragmentów Pisma. Być może powinniśmy je przeczytać na samym początku, ale może dlatego zostawiłem je na koniec, aby utwierdziły w nas w tym przekonaniu, aby były dla nas zachętą, abyśmy byli jeszcze bardziej zainspirowani do poszukiwania. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12-13. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz narodzili się z Boga. Bycie Bożym dzieckiem to jest prawo dane nam dzięki Jezusowi. To nie nasza wola, to nie narodzenie się w rodzinie chrześcijańskiej bądź żydowskiej powoduje, że jesteśmy dziećmi Bożymi. My tkwiliśmy w pewnej takiej nauce przez jakiś okres czasu, ale przyszło poznanie do naszego życia. Bądźmy Bogu wdzięczni za to poznanie. Jest to niesamowite odkrycie i tak naprawdę początek naszej drogi. To się rozpoczyna w chwili świadomego pójścia za Jezusem. To się rozpoczyna w chwili, kiedy oddajemy Jezusowi nasze życie, nasze osobiste życie, wszystkie nasze sprawy. I nie tylko w tym momencie, ale w każdym kolejnym fragmencie naszego życia, kiedy Jemu oddajemy nasze życie, wtedy rodzimy się na nowo, wtedy odbudowujemy nasze życie duchowe. Rzymian 8:14-17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeżeli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Bycie Bożym dzieckiem to nie tylko jest nazwa i świadomość bycia Bożym dzieckiem. To jest wielki przywilej bycia obdarowanym, jak to napisał Paweł, duchem synostwa. Nie wiem, czy byliśmy świadomi tego, czy jesteśmy świadomi. Jesteśmy obdarowani duchem synostwa. Zostaliśmy naznaczeni przez Ducha Świętego. Jesteśmy dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. To ma niesamowity wymiar. Prawdopodobnie doświadczymy tego w momencie, kiedy tam będziemy. Wtedy będziemy mogli dostrzec to. Bo przy konfrontacji z tym światem to gdzieś to ulega. Ten rozmiar tego błogosławieństwa gdzieś nam po prostu umyka. Ale taka jest prawda i do tego jesteśmy przeznaczeni jako Boże dzieci. I Boże Słowo się na pewno w tym nie myli. Czy to nie jest cudowna i wspaniała nagroda? Słowo Abba w Biblii użyte jest trzykrotnie. Dwa razy w listach, jeden raz. Pierwszy raz w Biblii wypowiedział je Pan Jezus. W Ewangelii Marka 14:36. I nie był to moment łatwy dla Pana Jezusa. Powiedział Pan Jezus wtedy i mówił: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz. Weź więc ode mnie ten kielich, lecz niech się stanie nie to, czego ja chcę, ale to, czego Ty pragniesz. Ja mam to z Biblii Warszawsko-Praskiej. Abba to dzisiejsze takie zdrobnienie tatusiu. Jest to wyraz szczególnej więzi Bożego dziecka z niebiańskim Ojcem. I zachęcam wszystkich, abyśmy takim miękkim słowem komunikowali się z naszym Ojcem. Żebyśmy uznali to dziedzictwo i to synostwo z naszym Ojcem. Duch Święty i Pan Jezus ubłogosławił nam swoim życiem, swoją obecnością w nas. Otworzył nam tą drogę, abyśmy w sposób otwarty byli dzieckiem dla naszego Ojca. Mamy wspaniałego Ojca w niebie. Czy jest większe szczęście dla rodzica, kiedy on widzi szczęśliwe własne dzieci? Czy może być dla naszego Ojca większe szczęście niż to, jak będzie widział szczęśliwe nasze duchowe życie dojrzałe duchowe życie i naszą radość, naszą wolność od tego wszystkiego, co nas zniewalało. On tego wszystkiego pragnie i chce. Taką radość ma także i ten nasz niebiański Ojciec. Cały Jego plan jest skupiony na naszym życiu i na naszym szczęściu. Pewnie trudno nam będzie sobie wyobrazić, jaki rozmiar miłości chce nam Ojciec jeszcze przekazać. Jeżeli On stworzył to wszystko, a wszystko jeszcze poddał nam, jak dużo jeszcze możemy tej miłości od Niego doświadczyć? Chciałbym, abyśmy się trzymali tej myśli. Pragnijmy przede wszystkim być Jego dzieckiem. Jeżeli będziesz Jego dzieckiem, na pewno będziesz wspaniałym rodzicem, wspaniałym małżonkiem, wspaniałym przyjacielem, wspaniałym pracownikiem, bratem i wspaniałą siostrą. Droga nie jest łatwa i tutaj nie możemy ludzi okłamywać, że to się tak staje. To wymaga złamania, uległości, to wymaga szukania i wymaga także i szczerości. Ale nagroda za to jest cudowna, wspaniała i piękna. Tego Wam wszystkim także życzę. Chciałbym, żebyśmy byli zainspirowani. Wstańmy, kochani, pomodlimy się jeszcze na sam koniec. Już kończymy. Być może masz w swoim życiu takie sfery, które chciałbyś przed Bogiem postawić, uniżyć się, ukorzyć się. Poprosić Go, żeby przydał Ci odwagi, chęci, albo dał Ci poznanie tych sfer, aby pokonać pewne sytuacje czy okoliczności w Twoim życiu. Być może uciekłeś gdzieś od Bożego Słowa. Być może brakuje już w Tobie szczerości, już nie masz odwagi być szczerym, bo już tyle sytuacji Ciebie gdzieś tam dotknęło. To jest czas i to jest miejsce, w którym możesz to przedstawić przed Ojcem. Bóg może to wszystko na nowo odświeżyć w Twoim życiu. Możesz być cudownym, cudownym dzieckiem swojego Ojca. Nasz tatuś panuje nad nami. Trzyma nas w swoim ręku. On nas ochrania. Jego palec jest cały czas nieustannie nad nami. Nie pozwoli, abyśmy coś zniszczyli albo stracili. On jest w stanie ubłogosławić nas 10-krotnie, 100-krotnie bardziej niż do tej pory jesteśmy błogosławieni. Ale czegoś oczekuje od nas. Oczekuje pewnej postawy. Jak ten młody chłopiec, który wtedy tam stanął. Młody, szczery, niewinny. Tego Bóg oczekuje od nas. Przyjmijmy taką postawę. Odkryjmy, odsłońmy może te nasze czasami zaścianki, to wszystko, co gdzieś tam chowamy. Ujawnimy to przed Ojcem, przed Panem. Dziś myślę, że społecznie pomódlmy się. Każdy w duchu to odczuwa. Dobrze, podziękujmy Bogu za Jego miłość, za Jego łaskę. Złóżmy wszystkie te nasze sprawy przed Jego obliczem, Jego tronem i poprośmy, aby poprowadził nas, abyśmy się bardziej Mu mogli jeszcze podobać. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie. Niesamowita jest miłość Twoja, Panie. Wspaniałe są przykłady Twoje, Panie mój. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za Jezusa Chrystusa. Dziękuję za cudowny przykład. My teraz widzimy, jakie jest dziecko Boże, jaki Ty dajesz wzór tego dziecka, Panie mój. I czego oczekujesz od nas, Panie? Panie, słuchałeś nas, widziałeś nasze serca, widziałeś nasze myśli, Panie. Dzisiaj to wszystko składamy przed Tobą, Boże, aby się Tobie bardziej podobać, Panie mój. Aby bardziej Ciebie wielbić, Panie. Aby bardziej się odsłaniać przed Tobą, Panie. Abyś mógł czynić większe rzeczy, Panie, w życiu naszym, Panie. I poprzez nas, abyśmy bardziej byli Twoimi narzędziami, Panie. Gdziekolwiek nas postawisz, przed kimkolwiek nas postawisz, do kogokolwiek się będziemy odzywać, Panie mój. Dzisiaj składamy nasze słowa, nasze myśli, nasze życie, wszystkie te trudne okoliczności i sytuacje przed Tobą, nasz Panie. I dziękujemy, że Twoja łaska jest nad nami, Panie mój. Naucz nas życia pokornego. Naucz nas, Panie, ponownie szczerości. Przydaj nam odwagi, Panie, abyśmy nie zawracali, Panie, abyśmy się nie cofali, ale abyśmy szli do przodu, Panie mój. Dziękujemy Ci za przykład, który nam zostawiłeś. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu. Dziękujemy za Twoje uniżenie, Panie, za Twoją pokorę, za Twoją postawę, Panie mój. Ona daje nam siłę, Panie mój. Ty odkupiłeś nas, Panie, i my już teraz nie musimy tak cierpieć, jak Ty cierpiałeś, Panie mój. Ty zapłaciłeś cenę za nas, abyśmy my mogli rozmawiać z naszym tatusiem, z naszym ojcem. Dziękuję Ci za ducha synostwa. Dziękuję za te szczególne błogosławieństwo, za te pomazanie, Panie, które dałeś nad naszym życiem, Panie mój. Pozwól, abyśmy w Twoim królestwie mieli, Panie, znaczenie jako słudzy, jako ci, którzy są najmniejsi, Panie mój, których Ty wywyższysz w swoim czasie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie.